Porozmawiajmy chwilę o kompozytorach, którzy są specjalnie bliscy Pani sercu i których Pani poznała. Znaczy, nie mam wątpliwości, że z Bachem też Pani doskonale się zna, skoro łączy Was miłość, ale porozmawiajmy o Panufniku Lutosławskim, o Szymańskim, który napisał dla Pani koncert. Porozmawiajmy o spotkaniach z nimi. Od nich pisze Pani w swojej książce, ale ja mam niedosyt. Taki krótki rozdział o Panufniku, a tyle tam jeszcze bym chciała pobyć w tym jego domu w Anglii. Jeszcze bym chciała usłyszeć, jak pęka skórka krojonego przez niego chleba.
Tak, to fantastyczne spotkanie było. Zaczęło się bardzo nietypowo, mianowicie wiadomo było w pewnym momencie, że Panufnik przyjedzie do Polski po wielu, wielu latach emigracji i wiadomo było, że ma być zagrany jego koncert. Dostałam tę propozycję nauczenia się koncertu, mimo że wtedy jeszcze bardzo mało grałam muzyki współczesnej, prawie wcale. Nuty dotarły do mnie w trakcie tournée z Filharmonią Narodową w Anglii. Jak dziś pamiętam, wyjeżdżaliśmy z jakiegoś miasta, przyszła do mnie przesyłka przez agenta, partytura Panufnika. Siedziałam w autobusie przez 3 godziny, patrzyłam w te nuty. Od razu wiedziałam, że to nie jest bardzo trudne. Od razu zauważyłam różnicę między częściami, że trzecia była bardzo taneczna, taka wirtuozowska. Ale najbardziej zwróciła na mnie moją uwagę druga część, gdzie było bardzo mało nut. I to było zawsze moje marzenie, grać utwór, w którym jest mało nut, a dużo muzyki. I to przeczytałam od razu, patrząc na dno. To kartka, na której tam od czasu do czasu jedna, druga, piąta nutka. I taki się okazał właśnie potem przy fortepianie ten koncert. To jest niesamowite. Kiedy grywałam go w Warszawie, zdarzało się, że przychodzili kompozytorzy współcześni na koncert, żeby posłuchać tej drugiej części. Nie tam mojego wykonania, tylko tego utworu. Ponieważ on jest tak napisany, że rzeczywiście jakby każdy dźwięk coś mówił i cały czas jest rozmowa między orkiestrą, mną, kompozytorem, przyrodą, nie wiem, sprawia, że wszyscy się muszą skupić. Jest nieprawdopodobna cisza zawsze na sali. I wymaga takich powolnych ruchów pianisty. Nie można tam nic gwałtownego zrobić, bo wszystko się psuje. Trudny do zgrania z orkiestrą, bo jak ja siedzę na brzegu z estrady, a flet siedzi gdzieś tam z tyłu kilkanaście metrów dalej, to trudno jest, nawet jeżeli jest dobry dyrygent, zagrać razem. Ale jeżeli się skupiamy i słuchamy siebie, a nie tylko patrzymy, to wtedy się to udaje. To jest jakaś mistyka w tej muzyce. No i potem postanowiłam, ponieważ miałam kilka pytań do kompozytora, no i w ogóle chciałam zobaczyć, jak to jest. Myślałam sobie, ach, pojadę do Londynu, żeby poznać Panufnika. No i ku mojemu zdziwieniu przyjechali oboje państwo, czyli Andrzej Panufnik i jego żona Kamila na lotnisko po mnie. Pojechaliśmy razem do ich domu, który jest cudownie położony nad samą Tamizą, a należał do babki Kamili, która była damą dworu na dworze któregoś tam króla, już nie pamiętam. Cudowne obrazy, cudownie oprawione, tysiące książek, piękny widok na Tamizę, jakieś rzeźby w ogrodzie. Pokój muzyczny, który mniej więcej jest 1/4 chyba tego, może nawet większy, z harfą, z pozytywem, z klawesynem, z dętymi instrumentami. No i cudowna pracownia kompozytora w ogrodzie. Trzeba wyjść z domu, kilka kroków, taka, nie wiem jak to nazwać, nie, stodoła. Stał tylko fortepian, fotel, biurko, dużo ołówków i wysoko umieszczone okna, tak żeby nie rozpraszały, a jednocześnie żeby dawały światło i żeby było widać zieleń drzew. No ja sobie tam ćwiczyłam. Tam nikt nie dzwonił, tam mogła zadzwonić tylko Kamila, gdyby się coś, nie wiem, waliło, paliło tylko wtedy. On nigdy. Spędzał tam kilka godzin w ciągu dnia pisząc. No ja tam ćwiczyłam przez 2 dni, zanim się odważyłam poprosić, czy zechciałby wysłuchać mojej wizji tego koncertu. Miałam potworną tremę grając to. Zresztą to samo z Lutosławskim było. Pamiętam, jak wyszłam na pierwszą próbę w Katowicach, w Filharmonii Śląskiej. To myślę sobie, Boże, żeby tylko mu nie zepsuć tego utworu. No bo kompozytor słyszy, przecież wie, co by chciał. No i zagrałam. Nie wszystko mi wyszło, ale on na to w ogóle nie zwrócił uwagi i mówi, masz jakieś pytania. No więc zapytałam o kilka rzeczy takich, żeby mi wytłumaczył jakieś powiązania harmoniczne, coś tam. Strasznie zaczęłam się jakoś tak mądrzyć w tych pytaniach. A on mówi, Ewa, ty przestań myśleć, tylko graj jak czujesz. No i to dało mi jakąś swobodę. Potem dość dramatyczne było nasze nagranie z London Symphony Orchestra, ponieważ panównik już był bardzo ciężko chory. To było w czerwcu, on w październiku zmarł i do tego stopnia była napięta sytuacja, że w pokoju obok siedział asystent, który w razie czego mógł go zastąpić, który znał doskonale ten utwór, któryśmy spróbowałam z nim też. No ale na szczęście nie było takiej sytuacji, także udało nam się to nagrać.
Ale się pani sypnęła.
Jezus, jak ja się przestraszyłam wtedy. Miałam nuty poklejone, żeby nie przewracać. No skupienie maksymalne, krótka, tylko jedna próba z orkiestrą, bo ta angielska orkiestra dostaje nuty po chińsku napisane i grają natychmiast bez błędów. No i próba świetnie, tam coś kompozytor jeszcze ustalał z perkusją, jakie instrumenty i tak dalej. No i nagranie, no więc lampka, zaczynamy i ja zaczynam pierwszy pochód oktaw i się sypię. Cisza. On zdenerwowany, no ale na szczęście się zmobilizowałam i już więcej mi się to nie przytrafiło na tym nagraniu, ale to mrożące krew w żyłach naprawdę. Bo w niektórych sytuacjach, no to powtórzymy, no to, a tam po prostu każda minuta kosztowała ciężkie funty.
Jeszcze o tym chlebie, koniecznie o tym
chlebie. Tak. Cudowna kuchnia u panównikach, urządzona przez polskiego stolarza, wszystkie drewniane meble, na ścianach mosiężne skrzypce, jakieś takie ludowe rzeźby kolorowe, bardzo Kamila rewelacyjnie gotowała, taka cienka ławka, wąska i ława za tym, wszyscy razem siedzieli przy stole. I panównik do posiłku kroił chleb. To niby taka czynność, którą wykonujemy wszyscy codziennie. Ale za tym krojeniem chleba ukrywały się jego wspomnienia wojenne, jego wspomnienia związane z jego bratem, który zginął, wspomnienia związane z tym, że głodował. I on brał ten chleb, specjalny do tego nóż i specjalną deskę i naprawdę, użyję tutaj słowa, z namaszczeniem kroił ten chleb. Dbając o to, żeby ani jedna kromka nie spadła, ani jeden okruszek nie spadł. I potem jedzenie tego chleba, mówienie o tym, że dzisiaj jest wypieczony, właśnie chrupiący, a innego dnia troszkę gorszy. Mimo, że to wydawałoby się, że zawsze był ten sam chleb. To jednak przywiązywano tam do tego wielką wagę i to były bardzo ważne momenty. Skupienie wokół chleba.
Nie podejrzewam Witolda Lutosławskiego o to, że kroił chleb dla pani, bo zdaje się, że on był trochę na bakier z takimi czynnościami kuchennymi, no, że nawet całkiem były mu obce, ale spędziła pani też intensywny czas pracując nad koncertem fortepianowym.
Tak, jeszcze wrócę na sekundę do panownika, ponieważ ja się odważyłam z nim spotkać po tym, jak wysłałam mu swoje nagranie Lutosławskiego, żeby mu dać do zrozumienia, że ta muzyka to nie jest dla mnie pierwszyzna, że ja już mam jakieś tam doświadczenie z tym. I Lutosławski się pojawiał w moim dzieciństwie za sprawą mamy, czyli najpierw były to dwie pieśni do słów Tuwima, czyli Pan Tralaliński i Spóźniony Słowik. Potem mama z orkiestrą moskiewską nagrała płytę z Tryptykiem Śląskim. I pamiętam jeden z pierwszych swoich wyjazdów samodzielnych do Warszawy na warszawską jesień, kiedy w programie były trzy poematy do słów Henri Michaud z Chórem, które to zrobiły na mnie kolosalne wrażenie, które zobaczyłam jako obraz pełen kolorów. I właściwie całe życie ta muzyka wokalna naprowadzała mnie na prawidłowe ścieżki. Koncerty od siebie różnią, że raz jestem skupiona, raz nie. Otóż okazuje się, że, no właściwie to nic nowego, co powiem, że wtedy, kiedy gram utwory, które chcę grać, które wiem, że do mnie pasują, które wydaje mi się, że rozumiem, wtedy jest tak, jak powinno być. Natomiast jeżeli parę razy była taka sytuacja, że mnie do czegoś, no może nie zmuszono, ale przekonano, to wtedy nie są to udane koncerty. Jeden z nich to była taka sytuacja, że zaproszono mnie do utworu jakiegoś austriackiego kompozytora. Też pojechałam, żeby go poznać, ale jakoś tak kompletnie nie pasował mi. I wychodzę na próbę skądinąd z wybitnym dyrygentem, mianowicie był to Stanisław Skrowaczewski. I mówię, maestro, mam problem z tym utworem. I tak naprawdę chciałam go 3 tygodnie wcześniej odwołać. A mój mąż mówi, no nie możesz robić takich rzeczy. Wprawdzie są koledzy, którzy uważają, że nie ma takich koncertów, których nie można by odwołać, ale ja naprawdę do nich nie należę. Nigdy tego nie robię. Ja mówię, proszę mi poradzić, co ja mam myśleć, co ja mam zrobić, żeby zagrać ten koncert, żeby przekonać. A on mówi, no panie, po prostu trzeba podejść do tego profesjonalnie. Gdzie forte, to forte, gdzie piano, to piano. I to bardzo dobra rada właściwie, jeżeli niczego z siebie nie można wykrzesać, no to po prostu spojrzeć w nuty i zagrać to, co jest zapisane. No ale wracając do Lutosławskiego, moje pierwsze zagranie koncertu odbyło się w Gdańsku pod dyrekcją Maksymiuka. I wyglądało to tak, że Maksymiuk wtedy pracował w Glasgow w orkiestrze BBC Scottish. I wiedząc o tym, że mamy razem zagrać, pomagał mi przygotować się do tego, bo to jest naprawdę skomplikowany utwór. Dzwonił do mnie codziennie i przez telefon opowiadał mi, jak mam liczyć, jak mam, gdzie mam zaczekać, gdzie mam jakiś auftakt, gdzie mam na niego spojrzeć. No i po kilku miesiącach takich lekcji, przysięgam, kilku miesiącach, spotkaliśmy się w Gdańsku na próbie. Ja weszłam na estradę, orkiestra siedziała już po próbie koncertu swojej i zagraliśmy od początku do końca. Nic się nie przytrafiło, nic. Tak mnie nauczył, że wtedy wiedziałam, że litera I to się zaczyna w tym miejscu od takiej mojej nuty i mogłam na pamięć to zagrać. I to zresztą, to nagranie wtedy, to zagranie koncertu Lutosławskiego, to był taki przełom w moim życiu artystycznym. To było bardzo ważne zdarzenie, bo ja dzięki Lutosławskiemu i dzięki Maksymiukowi jakby uwierzyłam w siebie, że mogę coś takiego zagrać, że to jest tak skomplikowane, ale dzięki temu, że w taki, a nie inny sposób nad tym pracowałam, mogę to zagrać. To mi dało bardzo dużo jakiejś takiej energii i właśnie wiary. Ale pamiętam też moment, kiedy usłyszałam po raz pierwszy ten koncert, to było na próbie warszawskiej jesieni, kiedy grał Krystian Zimmermann. Zaprosił mnie na tę próbę, wcześniej zresztą dał mi nuty, zrobił ksero, taki ogromnego wyciągu. I ja przyszłam, słuchałam tego, no oczywiście fantastycznie wszystko i wiedziałam, że ja chcę też to zagrać, ja chcę to zagrać. Praca moja od pierwszego razu zetknięcia się z tym wyciągiem do pierwszego zagrania trwała 1,5 roku. Także jak mi przychodzą studenci, a panie profesor, za 2 tygodnie, to ja się nauczę tego. To ja niestety, ale bardzo tego nie lubię. I wiem, że można się nauczyć w 2 tygodnie, tak? Są tacy, którzy nawet Fugi Bacha uczą się w 4 godziny na pamięć i wychodzą grać. Ale w moim przypadku tak nie działa. Im dłużej, tym lepiej oczywiście. Najlepiej jest się nauczyć, zapomnieć, wrócić. Także to było 1,5 roku.
Ta praca z Witoldem Lutosławskim nad koncertem, wtedy, kiedy on prowadził orkiestrę.
Pamiętam nasz pierwszy koncert właśnie w tej Filharmonii Śląskiej. Tam były czasy, kiedy jeszcze palono węglem i w Filharmonii w czasie, czy tuż przed koncertem, zrzucano węgiel do piwnicy. Więc takie były efekty dodatkowe. Pamiętam też przed wyjściem Lutosławski, o ile się nie mylę, nosił taki bardzo ciemny, granatowy frak i miał takie cudowne, aksamitne wyłogi na kołnierzu i mankietach. Był bardzo taki swobodny, bo on wiedział po prostu. A ja mam taki zwyczaj zawsze, że to przesądne i po mamie. Mama zawsze szczypała wszystkich przed wyjściem na estradę. Albo to był ktoś, kto ją wypuszczał, ktoś z obsługi, pianista czy dyrygent, zawsze szczypała. No i przed tym wyjściem z Lutosławskim myślę sobie, no jednak tak trochę głupio szczypnąć Lutosławskiego, no bo każdego innego mogę szczypnąć, ale nie jego. Ale w końcu byłam tak zdesperowana i wierzyłam w to, że jak go nie szczypnę, to źle pójdzie, że go szczypnęłam. On się tylko dobrotliwie uśmiechnął i potem te szczypnięcia się zdarzały jeszcze na innych koncertach. W innym miejscu mieliśmy też taką przygodę we Florencji. Miałam zaproszenie, było na 4 koncerty. Zimno w grudniu, cudowna Florencja, to było jakoś przed świętami, więc ozdobiona, pięknie oświetlona. No i przychodzimy na którąś próbę, a muzycy z orkiestry Maggio Musicale Fiorentino mówią nam, nie będzie próby, bo jest tam 16 stopni, my nie będziemy grać. No i co, on się tylko uśmiechnął i poszliśmy na obiad. Nie było żadnego dramatu.
A dlaczego państwo lutosławscy czytali gazety w rękawiczkach?
Tego nie wiem. Prawdopodobnie dlatego, że ta farba drukarska brudziła ręce. Tak mi się wydaje, że to z tego. W każdym razie to zawsze było. Wsiadali do samolotu. Ty się boisz latać? Naprawdę? I zakładali rękawiczki.
Koncert fortepianowy Panównika, koncert fortepianowy Lutosławskiego, absolutnie mistrzowskie wykonania Ewy Pobłockiej, ale jest też koncert, który został napisany specjalnie dla pani, bo te dwa poprzednie, nie, Lutosławski pisał to do Zimmermana. Premierę polską Panównika otrzymaliśmy w pani wykonaniu, ale koncert był napisany wcześniej. Aż tu nagle.
Po moich prośbach, namowach, również wstawiennictwu pianisty Maćka Grzybowskiego, Paweł Szymański napisał dla mnie utwór. No, to było przeżycie.
Jak to jest mieć kontakt z muzyką, która nigdy jeszcze istnieje tylko w głowie kompozytora? Nie ma żadnych porównań, odnośników.
Tak, no przede wszystkim taka odpowiedzialność, że od tego, jak ja to zagram, zależy życie tego utworu. To znaczy albo ludzie będą chcieli go słuchać w innych wykonaniach, czy tam w moim, czy będzie powtarzany, czy nie. Koncert napisany niezwykle trudno. Spotykaliśmy się kilka razy z Pawłem Szymańskim. On mi tłumaczył, opowiadał, co tam pod spodem tej muzyki, którą słyszymy i widzimy, jest. I miałam bardzo mało czasu na nauczenie się tego, bo chyba tylko 4 miesiące. Strasznie skomplikowane również do zagrania razem z orkiestrą, ale jak już się to gra, to jest taki krajobraz księżycowy, jak to czasem są takie zdjęcia księżyca, to jakaś taka nierówna, no nie chcę powiedzieć ziemia, nie posadzka, tylko no nie wiem, po czym się chodzi na księżycu, no skałę czy coś. Jakieś plamy, zimno. Świetne kadencje, ogromna kadencja, która rozpoczyna utwór. Taka lekko, a nawet nie lekko jazzująca, ponieważ Szymański, to jest wbrew pozorom bardzo związane, uwielbia Bacha, dużo tego Bacha słucha. I na przykład napisał taki utwór, to się nazywa Suita na klawesyn, który ja też gram. Kiedyś ćwiczyłam ten utwór w Akademii Bydgoskiej i wchodzi do mnie profesor, który akurat przechodził korytarzem, mówi, co to jest za Bach, którego ty ćwiczysz, a ja nie znam. A to właśnie była suita Szymańskiego, absolutnie rozpoznawalnie napisana. Strasznie skomplikowane rytmicznie też, więc wielkie napięcie, cały czas trzeba liczyć, patrzeć na dyrygenta. Ale te kolory to takie ogromne forte, a potem nagle się to wszystko rozpływa albo jakoś rozwiązuje. No, nie wiem, dlaczego mi to przyszło do głowy, ale zawsze o tym myślę jako o utworze księżycowym.
A propos dyrygentów, którzy pojawiają się w tej opowieści, przy Jerzym Maksymiuku na sekundę się zatrzymajmy. Bardzo mnie wzruszył ten fragment, kiedy pisze pani o tym, że Jerzy Maksymiuk. Najbardziej to na koncercie chodzi o to, żeby nuty były te same u każdego muzyka. Przypomniało mi się, jak jeden ze znakomitych malarzy, Jacek Wojciechowski, zapytany przeze mnie, mistrzu, a czego pan uczy swoich uczniów w szkole? A odpowiedział, no żeby mieli dużo kubeczków po jogurcie dobrze wymytych i żeby trzymali w nich pędzle, bo jak ich nagle najdzie jakiś pomysł, to przecież nie będą wtedy szukać, prawda?
Tak, w przypadku tych samych nut to chodzi głównie o to, żeby było to samo wydanie. To znaczy, żeby dyrygent miał napisane duże litery albo numery i żeby muzycy to mieli to samo, bo czasem przerywa się próbę i dyrygent mówi 13 poproszę, a muzycy mają, my mamy litery. No i już wtedy się traci czas po prostu na próbie. Na Maksymie zresztą kapitalny jeden zwyczaj ma, mianowicie w partyturze zapisuje czas trwania utworu poszczególnych części i wie, że jak zostało mu 8 minut do końca próby, to w te 8 minut zmieści cały dany fragment fortepianu z orkiestrą bez kadencji. I wtedy nie ma żadnego problemu. Gdyby tego nie miał, to byśmy grali nie wiedząc, czy zmieścimy, czy nie. Ale jedna cudowna też uwaga, dwie takie uwagi Maksymiuka, który mnie zaprosił na swój jubileusz do Filharmonii w Krakowie. Mówi tak, orkiestra jakoś była nieskupiona i mówi do nich tak, proszę Państwa, czytajmy nuty jak poezję, a nie jak gazetę. I to było cudowne, bo przy poezji trzeba się zatrzymać, trzeba się postarać zrozumieć, prawda? Gazety czytamy, no i te informacje mniej czy bardziej, czy więcej, czy mniej do nas docierają, a tam w poezji nie sposób jest czytać po łebkach, prawda? Znaczy... I jeszcze coś takiego ważnego było, zapomniałam.
Kazimierz Kort to też to nazwisko, bez którego nie może obyć się dzisiejsze spotkanie, to wyjątkowo ważna dla pani postać.
Tak. Kazimierz Kort był przewodniczącym jury w konkursie chopinowskim, kiedy ja grałam wtedy. I dzięki niemu po pierwsze nagrałam, on mi dał szansę nagrania płyty z orkiestrą pierwszej. On mnie zabierał na tournée ogromne do Niemiec, do Anglii. Graliśmy różny repertuar. Potem, kiedy odszedł z Filharmonii Narodowej, już zabierał mnie na wiele koncertów w Polsce. I to była okazja do tego, żeby porozmawiać o muzyce. On mi opowiadał poszczególne rozdziały książki, którą pisał też. Nawet jeżeli koncert był słabszy, to on potrafił znaleźć coś pozytywnego i o tym przede wszystkim mówił. A to słabsze to gdzieś tam się pojawiało między słowami, albo ja i tak o tym wiedziałam. Ale była taka sytuacja kiedyś, że wsiedliśmy do autobusu, no bo to tak było, koncert. Siadamy do autobusu, jedziemy do hotelu, śpimy, rano śniadanie, pakowanie, autobus i albo jest chwila przed próbą popołudniową, albo nie ma i gramy dalej. I tak było przez 2 czy 3 tygodnie. I kiedyś wsiadamy po koncercie pierwszym Beethovenem, Kort nic nie mówi, myślę sobie, no pewnie było beznadziejnie. No w końcu mówię, maestro, no ale jak było? Panie, bo przecież było świetnie, dlaczego pani tego nie wie? On we mnie wierzył. To było cudowne po prostu, że on we mnie wierzył, przychodził na moje koncerty, przychodził na Bacha i bardzo, bardzo namawiał mnie do pisania.
I jadł z panią Pstrąga nad Potokiem.
Jadł ze mną Pstrąga, tak, zawoził mnie do takich restauracyjek gdzieś tam pod Jelenią Górą, właśnie szumiał strumyk, a myśmy jedli Pstrąga z pieca.
Wspomniałam o tym Pstrągu, dlatego że dużo jest w książce jedzenia, co jest mi bardzo na rękę. Bardzo jest mi na rękę. Bardzo też żałuję, że te teksty japońskie, dzienniki japońskie nie zostały, które drukowane były w zeszytach literackich, nie zostały uwzględnione w książce, bo tam jeszcze jest też więcej chyba jedzenia. Mam wielką nadzieję, że w kolejnych książkach też jedzenia nie zabraknie. Bo to jest odczuwanie życia. Wcale się nie zdziwiłam, jak przeczytałam na pani stronie, że Uczta Babette jest jednym z tych filmów, które są dla pani ważne. Tam nie chodzi tylko o jedzenie, tam chodzi w no, ogóle oczywiście. Przecież o relacje z drugim człowiekiem, ze sobą, o zgodę ze sobą i ze światem. Więc to jest wszystko pięknie połączone. Sekundę, porozmawiajmy o tym jedzeniu. Bo na przykład ja nigdy nie jadłam tych, jak to się nazywają, co to piekła ciocia Urszula,
szneki z glancem.
Szneki z glancem.
Tak, to jest cudowne, ponieważ całe dzieciństwo w domu obok rodziców w Oliwie mieszkało kuzynostwo mojego ojca. I ciocia pochodziła z Pomorza i piekła właśnie na 1 listopada zawsze, no nie wiem, setki takich bułeczek drożdżowych oblanych lukrem. I po cmentarzu szło się do nich na herbatę i były te szneki, można było jeść do upadłego i jeszcze każdy dostawał woreczek do domu. Ja to pamiętałam z dzieciństwa i uwielbiałam ten dzień, mimo że to dzień smutny, ale to taki dzień bez jakichś specjalnych przygotowań, bez tego hałasu, bez pakowania prezentów, bez tego, co się musi, tylko po prostu każdy z potrzeby serca szedł tam, nie wiem, rano czy po południu, zapalał świeczkę i było się razem. No właśnie między innymi u nas, u nich. I kiedy się przeprowadziłam do Warszawy, zaczęłam robić te sznyki, ponieważ ja bardzo lubię robić ciasto drożdżowe, no i jeść też oczywiście. Robiłam te sznyki wiele lat. I potem jak pojechałam do Japonii na kilka miesięcy, akurat w takim czasie, że na wszystkich świętych byłam tam, moja starsza córka zrobiła te sznyki. I ja uznałam, że spełniłam swoją rolę, to znaczy, że to idzie dalej. No zawsze jak się piecze ciasto drożdżowe, nie wolno trzaskać drzwiami, musi być cisza, patrzy się, czy słucha się wręcz, czy rośnie, czy nie rośnie.
Cudowne jest to porównanie, kiedy pani mówi o tym, że dotyk do klawiatury jest powinien być taki, jak wtedy, kiedy się zaczyna robić ciasto drożdżowe.
Tak, no bo to musi być giętkie. Ciasta drożdżowego nie można uderzyć, tylko no właśnie taka giętkość. Tego samego się wymaga w dotyku fortepianu. Ja przynajmniej.
Bardzo bym chciała, żeby w tych kolejnych książkach pojawiło się więcej smaków, bo ja naprawdę, widzi pani, pamiętam ravioli na przykład szałwiowe doskonale, właśnie tego pstrąga, właśnie te bułeczki, zupę pamiętam też opowieść, znaczy pamiętam, że w Warszawie jadło się zupę fasolową.
Tak.
Dużo smaku jest w pani opowieściach.